Ekscelencjo, księży biskupie Henryku, drodzy bracia prezbiterzy, diakoni, klerycy, czcigodne siostry zakonne, drodzy posługujący przy ołtarzu, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Msza Święta Krzyżma łączy się z poświęceniem olejów, ale także stara się ukazać istotę powołania duchownych. Jesteśmy namaszczeni, jak usłyszeliśmy w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, to namaszczenie daje moc, aby głosić dobrą nowinę. Po homilii nastąpi odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, które przypomina właśnie przyjęcie sakramentu święceń. Przypominamy sobie o naszym powołaniu, o kapłaństwie, ale również przypominamy sobie te słowa, które mówią o naszej konfrontacji ze światem, a właściwie mówią o konfrontacji świata i Kościoła. Chrystus powiedział: gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Trudne słowa. W świetle tej wypowiedzi każde nasze doświadczenie kapłańskie, zwłaszcza trudne, chcemy przeżywać złączeni z Chrystusem w Jego Kościele. Wszyscy ewangeliści odnotowali uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, któremu towarzyszyło poczucie zwycięstwa i radości. I wraz z Kościołem w obecnym świecie identyfikujemy się z tymi wydarzeniami. Nasza przewaga nad dwunastoma polega na tym, że znamy dalszą historię. Zdajemy sobie sprawę, że są również ludzie rozczarowani tym, że sprawa Jezusa ciągle trwa. Kościół, do którego przynależymy dzisiaj obok radości, niesie także doświadczenie niezrozumienia, może pogardy, niekiedy odrzucenia. Niestety dzieje się również tak niekiedy z naszego powodu. Tęsknimy za Kościołem triumfującym, odnoszącym sukcesy, bardziej nastawionym na działanie niż modlitwę. Niekiedy brak tłumu w duszpasterstwie i wokół nas odbieramy jako porażkę, brak owoców, nieskuteczność działań. Z trudem przychodzi nam zmiana stylu duszpasterstwa z tak zwanego masowego na bardziej wspólnotowe, indywidualne. Kiedyś kardynał Ratzinger napisał, że marketingowe rozumienie Kościoła, który bada zapotrzebowanie rynku, a potem je zaspokaja, nie jest właściwym obrazem Kościoła. Tak działają korporacje, przedsiębiorstwa, partie, stronnictwa polityczne, które zazwyczaj oskarżają przeciwników o populizm, ale same dokładnie posługują się tymi samymi metodami, badają chwilowe nastroje, emocje, preferencje społeczne. Autentyczny obraz i kształt Kościoła oparty jest na wcielonej prawdzie. Przez głos większości, najbardziej nawet demokratyczny, nie można przecież ustalić prawdy. Większość nie może znieść prawa naturalnego, aby na przykład zabijać, kraść i uznać, że to wpisujemy do prawa. Nie wolno tego zrobić. W Kościele tym bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Kościół schlebiający każdemu, ślepy na grzech, bojący się krzyku tłumów, pobłażliwy dla swoich i nastawiony wyłącznie na zysk, nie jest Chrystusowy. Nawet gdyby chwilowo był wychwalany za skuteczność. W tym kontekście radość każdego kapłana o tyle jest właściwa i pełna, o ile opiera się na wyznaniu świętego Jana: aby on wzrastał, a ja się umniejszał. W Dniu Święceń usłyszeliśmy słowa: weźmij dary ludu świętego, które masz ofiarować Bogu. Rozważaj, co będziesz czynił. Naśladuj to, czego będziesz dokonywał i prowadź życie zgodne z tajemnicą krzyża. Wówczas staliśmy się przyjaciółmi Chrystusa, a Kościół stał się naszą rodziną. Ten związek sprawia, że nic nie jest tylko nasze prywatne, ani sprawowanie sakramentów, ani modlitwa, ani posługa. Nasze pastoralne osiągnięcia to radość Chrystusa, a nasze grzechy i potknięcia uderzają w Kościół, ranią Kościół. Nawet, moi drodzy, nasz sposób bycia, kultura osobista, traktowanie drugiego człowieka, właściwie chyba wszystko, dbałość o piękność liturgii i modlitwę mają wpływ nie tylko na wizerunek Kościoła, ale również przyciągają lub zniechęcają. Przecież dobrze o tym wiemy, że niekiedy jedna nasza nieprzemyślana, niepotrzebna, złośliwa wypowiedź może mieć wpływ na to, jak inni postrzegają Kościół. Szczególnie jest to niebezpieczne dla ludzi przeżywających problemy z taką powierzchowną wiarą. Jest także mnóstwo oczywiście pozytywnych przykładów, o których musimy pamiętać i które są wokół nas. One raczej nie są nagłaśniane. Ale są takie przykłady kapłanów, że spotkanie właśnie z kapłanem Chrystusowym, pełnym wiary, cierpliwym, kulturalnym, mądrym, potrafi umocnić wiarę, zmienić życie, być początkiem nawrócenia. Wielu ludzi przecież mówi, miałem szczęście spotkać na drodze mojego życia dobrego kapłana. Bardzo często właśnie w ten sposób Bóg powołuje swoich kapłanów. Najpierw jest spotkanie z dobrym duchownym, a później myśl, może i ja mógłbym służyć Bogu w kapłaństwie Chrystusowym. Takie spotkania przeważnie są błogosławione, ale musimy też mieć świadomość, że są ludzie i środowiska, które szukają okazji, by nas przyłapać na słowie, oskarżyć, ośmieszyć, zdyskredytować. Taki jest świat. Tak było w czasach Chrystusa, a ta historia powtarza się w każdym czasie. Jednak to nas nie zwalnia z tej uniwersalnej zasady, że zło można zwyciężyć tylko dobrem. Chrystus, podobnie jak Kościół, nie należy do nas. Wszystko to, kim jesteśmy i co robimy, nasza tożsamość, znajdują swoje umiejscowienie w wielkoczwartkowym wieczerniku. Przecież Chrystus powiedział, beze mnie nic nie możecie uczynić. Ważna jest zatem nasza autentyczna więź z Chrystusem, ale też nasza autentyczna postawa wobec przełożonych, współbraci, wiernych świeckich, a także tych, którzy przychodzą zapytać i żyją tak, jakby Boga nie było. Biskup Jan Pietraszko w czasach PRL-u, gdy społeczeństwo było bardzo podzielone, regularnie głosił homilie, które odwoływały się przede wszystkim do Biblii i w ten sposób kształtowały sumienie. Ale spotkał się z krytyką. Zarzucano mu, że zdecydowanie za mało staje po stronie na przykład Solidarności, nie atakuje komunistów. Pewnie było mu przykro, ale powiedział wówczas, będą wam podsuwać różne problemy, uważajcie, abyście z ewangelizatorów nie stali się komentatorami bieżących wydarzeń. Pokusa jest ogromna. Z drugiej strony mamy być głosem krytycznym, ewangelicznym, taki, który również ocenia. Potrzeba wielkiej mądrości. Napięcie i podziały były i są, choć zdaje się, że obecnie jest coraz gorzej, tych podziałów jest coraz więcej, jest coraz trudniej znaleźć coś, co nas łączy. Zbrutalizował się także język debaty publicznej. Właściwie nie ma już żadnej świętości, a erystyka, czyli chęć zwycięstwa za wszelką cenę, zastąpiła dialog. Wszelkie wynalazki, idee mody stały się jedynie chwilowe, gdyż pojawiają się na świecie w danym momencie i niemal natychmiast są zastępowane nowymi. I w ten sposób to, co dziś jawi się jako ważne, nawet przełomowe, jutro może być zapomniane. Już wiele razy o tym mówiłem, dominuje tak zwana kultura tymczasowości. Moi drodzy, w tym świecie chwiejnym cieszy nas fakt, że coraz więcej dorosłych ludzi przygotowuje się przez katechumenat do przyjęcia chrztu w Wigilię Paschalną. Obserwujemy to w naszej archidiecezji, w katedrze, ale także w innych miejscach. We Francji w tym roku 21 tysięcy młodych ludzi, dorosłych, przygotowuje się do chrztu. A pytani, dlaczego wybierają Chrystusa, odpowiadają, że długo szukali sensu życia w różnych miejscach, w różnych ideach. Ale w tym rozchwianym świecie, w którym coraz mniej jest spraw pewnych i jasnych, oni zaufali Bogu. On jest fundamentem. Zadaniem każdego duchownego jest głoszenie prawdy, nawet jeśli byłaby trudna. Prawdy o Bogu, człowieku i świecie. Trzeba głosić dobrą nowinę o miłości, przebaczeniu, pojednaniu, nieustannie budować mosty, chociaż coraz trudniej. Już kiedyś o tym mówiłem, że mosty są, kiedy jest wojna, to najpierw są budowane, niszczone mosty i wszystko to, co ludzi łączy. Tym bardziej trzeba strzec, aby w naszym sposobie bycia, działania, w naszych słowach, w naszym przepowiadaniu, w naszej posłudze było jak najwięcej elementów, które zapraszają i dają ludziom prawdę. W krzyżu Chrystusa widzimy znak jedności nieba i ziemi. Widzimy znak jedności ludzi między sobą, z każdego pokolenia, ludu i języka. Działanie Bożego miłosierdzia, które dotyka każdego człowieka, jest sposobnością, by zjednoczyć się pod zbawczym sztandarem krzyża. Moi drodzy, doświadczenie wieczernika, w którym rodzi się Kościół, a w nim kapłaństwo, skoncentrowane jest na rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. Nieustannie poddawane jest doświadczeniu, które w duchowości chrześcijańskiej określamy mianem oczyszczenia. Jesteśmy świadomi naszej słabości. Pamiętamy zdradę Judasza. Pamiętamy beztrosko zasypiających uczniów, zaparcie się Piotra. Ciągle pamiętamy wezwanie naszego mistrza, abyśmy czuwali. Ta próba ufności i przynależności do Chrystusa nabiera szczególnej wymowy, kiedy stajemy pod krzyżem z umiłowanym uczniem towarzyszącym Maryi. Jednak zasadne jest pytanie, gdzie byli wówczas inni apostołowie i uczniowie? Czy rozpoznajemy siebie i swoje kapłaństwo w umiłowanym uczniu, czy w tych, którzy raczej narzekali, że spodziewali się czegoś innego jednak? Jak przestroga brzmią w tym kontekście słowa z Księgi Zachariasza, uderzy pasterza, a rozproszą się owce stada. Nieustannie przeżywamy godzinę próby. Z bólem i troską doświadczamy również naszych upadków, porzucenie kapłaństwa. Niekiedy nie wytrzymujemy ciężaru życia, padamy w pułapkę grzechu, zamieniamy kapłaństwo służebne na rzecz jakiegoś celebryckiego liderstwa, malkontenstwa, modnego kontestowania i komentowania wszystkiego lub zdrady Jezusa na rzecz tak zwanego świętego spokoju, życiowej stabilizacji. Ale, moi drodzy, przyczyną tych bolesnych dramatów przede wszystkim jest kryzys wiary, a może brak naszego wsparcia, chociaż niekiedy jest ono odbierane jako naiwność. Kapłan bez wiary to dramat człowieka, który utracił sens posługi, coś strasznego, ale też rana wobec Kościoła, wiernych, którzy mają prawo oczekiwać od nas przede wszystkim przykładu wiary. Dobrze o tym wiemy, że nasze działanie wynika z tego, kim jesteśmy i jakie jest nasze serce. Dlatego duszą wszelkiego działania jest zażyłość z Bogiem. Potrzeba nam miłości do Eucharystii, macierzyńskiej więzi z Maryją, Matką Kościoła. To rzeczy fundamentalne, najprostsze, ale trudno sobie wyobrazić naszą posługę bez tego. Miłość do Eucharystii, macierzyńska więź z Maryją, Matką Kościoła. A pomocą w naszej odnowie odnowie naszego życia, odnowie naszej posługi, niech są miejsca, kaplice, w których kapłani, osoby konsekrowane, wierni świeccy, zjednoczeni w duchu prawdziwej komunii, będą mogli adorować Jezusa Eucharystycznego. Decydując się na bycie świadkiem Kościoła, musimy zgodzić się na oczyszczenie z tego, co od Boga nie pochodzi i do Niego nie prowadzi. Mamy być świadkami wiary, że Chrystus zmartwychwstał. I to doświadczenie rodziło i rodzi heroizm kapłanów, braci i sióstr zakonnych, a także laikatu. Jak możemy się przekonać, wpatrując w postawę wielkich kapłanów, choćby błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego relikwie obecnie peregrynują w naszej diecezji. Taką postawę pozostawili nam także inni, błogosławiony Karol Lampert, ksiądz Albert Wiliński, święty ojciec Maksymilian Kolbe, błogosławiony ksiądz Wincenty Frelichowski, ksiądz Paul Sawackę, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiuszko i wielu, wielu innych. Kapłan pełen wiary jest sługą Kościoła, a więc jest gotowy pomagać w drodze do nieba każdemu, kto stanie na jego drodze. Jest świadomy, że jego moc to Chrystus. Więź z Chrystusem rodzi radość posługi kapłańskiej. Dojrzałość kapłańska, dojrzała duchowość kapłańska rozróżnia zadowolenie, które może mieć charakter bardzo ludzki, przemijający, oraz radość wynikającą z pogody ducha i poczucia własnej tożsamości. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za świadectwo kapłańskie, za posługę słowa, za sprawowanie świętych sakramentów i za roztropne, mądre prowadzenie powierzonych nam ludzi do zbawienia. Zabierzmy również z naszej katedry, do naszych parafii te przemyślenia i módlmy się za nas nawzajem, ale także módlmy się o nowe powołania. Niech ta dzisiejsza modlitwa, niech to spotkanie wzbudzi w nas nowy kapłański entuzjazm i radość wiary, której źródłem jest zmartwychwstały Chrystus.